Bóg stworzył świat, On ugruntował ziemię, On rozpiął niebiosa, On stworzył człowieka i tchnął ducha w jego wnętrze. Wiecie, jak w 15 sekund udowodnić ateiście istnienie Boga? Mówisz tak. Kiedy patrzysz na obraz, wiesz, że jest malarz, który go namalował. Kiedy patrzysz na książkę i czytasz ją, wiesz, że jest pisarz, który ją napisał. Kiedy patrzysz na cały świat, na każdego człowieka, wiesz, że jest stwórca, który go stworzył. Oczywiście nie każdy może dać się przekonać w ten sposób, ale wielu osobom w ten sposób można zamknąć usta niewiary. Słuchajcie, dzisiaj chcę mówić nie o tym, ale o sensie życia. O sensie życia, o tym, skąd wzięliśmy się na ziemi, dlaczego jesteśmy na ziemi. Na pewno wielu z was gdzieś tam sobie układa w głowie, a to będzie to i to. Wiele osób ma jakąś koncepcję na ten temat, ale niekoniecznie dobra teoria, dobry cel w życiu jest tym właściwym i tym najlepszym. Kiedy ja odkryłem, jak naprawdę powinien być biblijny w kontekście Biblii, w kontekście naszej wiary, czyli tego, czym żyjemy, jaki powinien być cel naszego życia i dlaczego jesteśmy tutaj na ziemi, i kiedy zweryfikowałem swoje myślenie na ten temat i zmodyfikowałem, to aż mogę powiedzieć, to wysadziło mi mózg, to zmieniło, zmienia tak życie, kiedy zaczynamy to robić, że automatycznie nad twoim życiem jest więcej Bożego błogosławieństwa. Jest więcej Bożej obecności. Ale kiedy przygotowywałem ten temat, sporządziłem sobie jakieś notatki i jak na nie na koniec spojrzałem, może z odległości nie bardzo widać, ale tu jest dużo strzałek. Raz jest strzałka w dół, potem znowu są strzałki w górę, strzałki w bok, jakieś strzałki skośne, strzałki w dwie strony i stwierdziłem, że ciężko jest ogarnąć ten temat. Co dopiero, jak mi jest ciężko ogarnąć, to jak ci biedni bracia i siostry mają coś z niego na koniec zrozumieć i zapamiętać, prawda? We Wrocławiu, w naszej wspólnocie, mamy taki trochę żart, takie trochę powiedzenie na taką sytuację. Otóż, kiedy kaznodzieja na koniec kazania pyta się, jak, zrozumieliście coś? Niektórzy się patrzą wtedy nagle, coś szukają w Biblii, inni kiwają głowami, coś burczą, no zrozumieliśmy, dobra. Przychodzi tam spotkanie w tygodniu, grupa domowa i mówi, okej, no to niech każdy teraz się podzieli, co go dotknęło z niedzielnego kazania. Kto pierwszy, nie? Więc jak wszyscy po kolei coś mają mówić, jak ktoś już naprawdę nie wie, co powiedzieć, nic nie pamięta albo nic nie zrozumiał, ostatnia deska ratunku jest taka, kiedyś ktoś tak powiedział i tak już zaczęliśmy mówić w takich sytuacjach. Kazanie było o tym, żeby być dobrym człowiekiem. I ewentualnie, żeby kochać ludzi, bo każde kazanie w sumie można by do tego streścić. Ale o dzisiejszym kazaniu, o dzisiejszym tym moim przemówieniu nie możecie powiedzieć o tym, że było, aby być dobrym człowiekiem. Bo jeśli cel naszego życia i powód naszego istnienia na tej ziemi byłby taki, aby być dobrym człowiekiem, to nie byłoby potrzeby o tym mówić. Nie byłoby potrzeby tego się uczyć, bo każdy pogrzeb, na którym byłem, jest na nim ktoś wygłasza mowę i okazuje się na koniec, że każdy był dobrym człowiekiem. To po co się w takim razie byłoby o tym uczyć? Inny jest cel w życiu. Okej, więc to pytanie, te kwestie nurtowały ludzi już od bardzo dawna. Zastanawiali się o tym, na ten temat filozofowie. Na pewno was często te zagadnienie interesowało i zadawaliście sobie te pytania. Jest taka sytuacja, wyobraźmy sobie, że jest taki sobie świeżak, świeżo nawrócony, który jest dzieckiem w duchu i tak jak dzieci normalne, małe dzieci bardzo lubią zadawać pytania, tak samo takie dziecko w wierze też lubi jeszcze chodzić i zadawać pytania, gdzieś tam zagiąć jakieś, może nie zagiąć, nie w tym celu, aby zagiąć wierzącego innego, starszego, ale żeby się dowiedzieć, gdzieś szuka, czyta pismo, pyta Boga, pyta innych ludzi, żeby się dowiedzieć, bo nie wie. Więc może często tak bywa, że interesuje go taka rzecz, po co żyje na ziemi. Może pójść do jednego wierzącego i on może mu udzielić takich odpowiedzi. Pierwsza. Otóż Bóg stworzył cię na ziemi, ponieważ Bóg czuje się samotny, a kocha cię i chce mieć z tobą relację. W zasadzie to z drugą częścią tego zdania mógłbym się zgodzić, że Bóg kocha cię i chce mieć z tobą relację, ale czy Bóg czuje się samotny i czy to jest w ogóle powód, dla którego stworzył nas na ziemi? No nie. Nie. Dlaczego? Jak czytamy Biblię, to przecież wiemy, że w niebie Bóg nie jest sam. Okazuje się, że to w Apokalipsie, w Świętego Jana, w Księdze Daniela, w Księdze Ezechiela, w innych księgach, w Ewangeliach też, okazuje się, że w niebie są aniołowie, są jacyś serafinowie, są jakieś cheruby, są jakieś inne dziwne stworzenia z czterema parami oczu i ze skrzydłami wołające dniem i nocą: święty, święty, święty. No więc nie sądzę, żeby Bóg się czuł tam samotnie. Inny jakiś taki skrót myślowy, ktoś może pójść na łatwiznę i udzielić takiej odpowiedzi, takie pobożne życzenie może. Bóg stworzył cię na ziemi, żebyś potem umarł i poszedł do nieba. No Boże, jeśli to był twój plan, to chyba nie był jednym z najlepszych. No bo po co miałby nas najpierw na ziemi umieścić? Czemu od razu bym nas miał nie wziąć do nieba? Nie trzeba być bardzo duchową osobą i wielkim teologiem, żeby odkryć, że na ziemi jest też szatan. Jest szatan, który grasuje, żeby tylko kogoś porwać, przez którego nie każdy człowiek trafi do nieba. Tak? Wiemy o tym. Więc po co Boże miałbyś ryzykować moim życiem i umieścić mnie na ziemi? Zabierz mnie od razu ze sobą do nieba. Jeśli to jest mój cel, to zabierz mnie od razu ze sobą do nieba. I co dalej? Aha, jeszcze jest jedna rzecz w ogóle w tym śmieszna. A jeśli rzeczywiście tym celem miało być to, że pójdziemy do nieba, no to czytamy Biblię dalej i okazuje się, że później Jezus wróci na ziemię i On weźmie ze sobą jeszcze wszystkich tych ludzi, których wcześniej wziął do nieba. O co chodzi? Dlaczego jestem znowu na ziemi? Boże, niczego nie osiągnąłem. Miałem iść do nieba, a tu z powrotem wracam na ziemię. W takim razie niczego nie osiągnąłem, prawda? Nie jest tak, więc po co? Więc po co? Zastanawiamy się po co, okej. I mając na myśli to pytanie, chciałbym początek modlitwy pańskiej. Znacie na pewno, więc nie ma potrzeby otwierać tego i czytać. Modlitwa pańska, którą wielu ludzi modli się przez całe życie lub przez większość życia. Zaczyna się od słów: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Warto też zwrócić uwagę, że to jest początek tej modlitwy, ponieważ w kulturze tamtej, w kulturze żydowskiej w tamtych czasach i nie wiem, czy dalej może też, również istotną rzeczą jest to, jak czytamy Pismo i w listach Pawła, kolejność w tamtej kulturze ma znaczenie. Kolejność, jak często wymieniają jakieś rzeczy, w listach Pawła. Tak samo w tej modlitwie pańskiej, którą Jezus dał uczniom, powiedział, jak mają się modlić, pokazał, zaprezentował. Również kolejność ma znaczenie. Więc zaczyna się od tego, od zdania: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. To jest jedno zdanie. I oczywiście w oryginale, ja nie wiem, czy szczyk jest przestawny, więc tu już kolejność w tym zdaniu nie ma znaczenia. Więc Ojcze nasz, któryś jest w niebie, czyli jesteś naszym Ojcem. Ty nas stworzyłeś, Twoimi dziećmi jesteśmy. Tobie możemy zaufać. I co dalej? Święć się imię Twoje. Święć się. Na tym słowie chciałbym się skupić. To jest dosyć dziwne słowo. Dziwne słowo, którego rzadko w sumie używam. Ja chyba nigdy poza tym kontekstem nie użyłem tego słowa. Wydaje mi się, że możemy przeżyć całe życie i nie powiedzieć nigdy święć się. A co ono oznacza? Ono oznacza, że Twoje imię ma być, Boże, wyniesione, wychwalone, uwielbione. Twojemu imieniu należy się wszelki szacunek i wszelka cześć. Okej, więc jeśli od tych słów się zaczyna ta modlitwa, kolejność ma znaczenie, że na początku najważniejsze rzeczy i zastanawiamy się dalej, po co mamy być na ziemi, prawda? Otóż okej, skoro Bóg nas umieścił na ziemi, więc przyczyna jakaś musiała być wcześniej. Więc zastanówmy się, co było wcześniej. Nie znamy zbyt wielu wydarzeń z wcześniejszego okresu, ale wiemy, że w pewnym czasie wybuchł w niebie bunt. Bunt polegający na tym, że szatan zbuntował się przeciwko Bogu. On był wcześniej jednym z jego aniołów. Był odpowiedzialny w niebie za uwielbienie, grał dla Boga i śpiewał do Boga wraz z innymi. I wybuchł bunt. I szatan jest też nazywany ojcem kłamstwa, prawda? On pierwszy raz skłamał. Zastanawiam się, czy w tym momencie, kiedy on skłamał i zabrał ze sobą tą 1/3 aniołów, oszukał ich, Czy oni w ogóle, on im powiedział, może Bóg, że Bóg nie jest taki dobry, jak jest. On wcale nie troszczy się, tak jak mówi. On wcale nie zaplanował tego wszystkiego tak dobrze. Zastanawiam się, czy kiedy on wypowiedział to pierwsze kłamstwo do tych aniołów, czy ci w ogóle aniołowie, którzy się zbuntowali, czy oni w ogóle zdawali sobie sprawę, że to może być kłamstwo, tak? Skoro nie znali jeszcze. Czy... Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, ale on skłamał w ten sposób i to kłamstwo jest aż do dzisiaj. Jest tak mocne, że nawet do ludzi wierzących czasem dopadają wątpliwości i często pojawiają się głosy, często pojawiają się jakieś takie podszepty wkłada szatan. Dlaczego na świecie jest tyle zła? Dlaczego to? Dlaczego tamto? Zobacz, Bóg stworzył cię takiego, dał ci jakieś takie potrzeby wszystkie i tak dalej, a potem dał masę różnych nakazów, zakazów, wszystko po to, żebyś tylko był taki udręczony, żeby ci się ciężej żyło. Więc to jest bardzo mocne, ale czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak Bóg się mógł z tym czuć? Jak Bóg się mógł z tym czuć? Bóg, który stworzył tych wszystkich aniołów. On ich stworzył i przybywali w jego obecności, tak? Mieli wszystko. Przybywali w jego chwale i mimo to zbuntowali się, mimo to obrócili się przeciwko temu, który ich stworzył, przeciwko temu, który ich ukształtował. Jak Bóg się mógł z tym czuć? Myślę, że to bardzo, bardzo zabolało Boga. W tym momencie Bóg został ograbiony ze swojej czci, został ograbiony z części swojego szacunku. Bo jeśli, może wam się wydawać, że 1/3 to niewiele, tak? Ale jeśli dzisiaj nie ma pastora, ale jeśli byście wzięli któregokolwiek pastora i spytali się, czy jeśli wstałaby nagle 1/3 kościoła i wyszła z kościoła i mówiliby źle o tobie, a na pewno jak ludzie odchodzą z kościoła, taka grupa by odeszła, to gdziekolwiek by nie poszli i mówiliby źle, to czy to by było duże wydarzenie dla niego, czy nie? No myślę, że byłoby bardzo duże, więc Bóg został ograbiony z czci, szacunku. W ten sposób pojawił się jakby uszczerbek na jego honorze. Zhańbili w ten sposób Boże imię, Boga, który jest wierny, którego każde słowo jest prawdą, który nie zawodzi. Więc co byście powiedzieli na to, że Bóg stworzył nas i umieścił na ziemi i to była tak naprawdę Boża inwazja na ziemię, żebyśmy my na ziemi w twarz temu, który obraził Boga, w twarz szatanowi, umieścił nas na terytorium wroga, żebyśmy w twarz szatanowi przywrócili Bożą cześć i Boży szacunek na ziemi. Jego zaufanie do Niego, Jego dobre zdanie o Nim. I powinniśmy to zrobić wprost temu, który obraził Boga, szatanowi. Więc Bóg stworzył cię na terytorium wroga, abyś mógł przywrócić Bożą cześć i szacunek. I teraz pomyślmy, na czym to może polegać. Oczywiście w kościele funkcjonuje bardzo fajne takie słowo w slangu chrześcijańskim na to uwielbienie, ale to się nie ogranicza tylko do tego. Zaraz do uwielbienia przejdziemy. Ale to na pewno się nie ogranicza tylko do tego. Przykład na inny aspekt tego przywracania szacunku Boga i czci do Niego dam taki. Otóż jest taka książka Zwierzenia Headhuntera. Headhunter, no to jest słowo z angielskiego, więc może szybko powiem, o co chodzi. Łowca głów po polsku, ale nie ma to nic wspólnego ze ściąganiem skalpów. Jest to pracownik dużych korporacji lub agencji pośrednictwa pracy, który zajmuje się wyszukiwaniem i rekrutowaniem wyspecjalizowanych ludzi i utalentowanych. Proces takiej rekrutacji jest poufny I za sfinalizowanie takiego kontraktu headhunter, łowca głów, otrzymuje wysoką prowizję. Więc jeden z tych ludzi napisał książkę Zwierzenia Headhuntera, przeprowadził setki lub może nawet tysiące rozmów kwalifikacyjnych i też rekrutował menadżerów. Czyli przeprowadzał już rozmowy z ludźmi, którzy byli menadżerami, pracowali, żeby ich przewerbować. Miał taki trik w tej swojej rozmowie, że sprowadzał ją na jakieś zwykłe tematy. Mówi, a czym tam się interesujesz? No grasz w golfa, a jakim kijem? Nie, fajnie, ja też lubię sobie tak wbić piłkę do dołka. I nagle tak kończąc to zdanie, bezpośrednio mówi, a jaki jest twój cel w życiu? I pisze w tej książce, że większość tych ludzi, tych menadżerów, którzy mieli zarządzać innymi ludźmi, prowadzić, być liderami, oni nie wiedzieli, jaki mają cel w życiu. Albo coś zaczynali kręcić, no nie wiem, wymyślać na miejscu, na poczekaniu, ale byli całkowicie zbici z tropu. Aż pewnego dnia zrobił znowu ten trik i jakiś facet od razu bez zastanowienia wypalił do niego, pójdź do nieba i zabrać ze sobą jak najwięcej ludzi. I to wbiło tego headhuntera, który przeprowadza tą rozmowę kwalifikacyjną, wbiło go w siedzenie. Taki konkretny cel, taki i ambitny, i odjechany w ogóle od rzeczywistości. Ale dlaczego? Więc on ma pójść do nieba i zabrać ze sobą jak najwięcej ludzi. Ja mówiłem, że nie może być samo w sobie celem pójść do nieba. Ale tu ważna jest kwestia, że i zabrać ze sobą jak najwięcej ludzi. On nie chce po prostu pójść do nieba, on chce zabrać ze sobą jak najwięcej ludzi, więc on chce i swoim życiem, i swoją postawą mieć wpływ na jak najwięcej ludzi, mieć z nimi relacje przez swoją postawę, przez to, co im przekazuje, przez to, jak mówi. Chce jak najwięcej ludzi przyprowadzić do Jezusa, aby byli zbawieni, aby oni też zaczęli szanować Boga, aby przekonali się, że Bóg jest godzien zaufania, że można Mu zaufać. I w ten sposób też przywracamy szacunek Bogu. W Biblii jest napisane, że liczebność ludu jest chwałą księcia. Więc głoszenie Ewangelii i poszerzanie Królestwa Bożego to też jest sposób, to jest, też jest część tego na przywracanie czci i chwały Bogu, szacunku do Niego. Oczywiście to nie może być jedyna motywacja, tak? Ale nie chcę dzisiaj mówić o głoszeniu Ewangelii. Dzisiaj mówimy o czym innym. Okej. Co dalej? Słuchajcie, więc uwielbienie. Spójrzmy na taką hipotetyczną sytuację, ponieważ jak powinno wyglądać uwielbienie? Oczywiście tak, że jak ktoś jest wdzięczny Bogu za coś, to śpiewa z całego serca uwielbia Boga i swoim ciałem, i swoim duchem, i wznosi ręce i tak dalej, czy co, w jaki sposób leży mu na sercu. I teraz weźmy sobie taką, ale czemu tak się często nie dzieje? Czemu często ktoś się nawraca, dopiero musi dojrzeć do tego, dopiero musi dorosnąć? Weźmy dzieje się tak, ponieważ jest w kościele naszym, nie chodzi mi o nasz zbór, tylko ogólnie w kościele protestanckim, jest pewna dosyć niepoprawny zwyczaj, tradycja w ewangelizacji, w głoszeniu Ewangelii, która może wynika z tego, że wykorzystania takiego sprytu i może większa jest skuteczność, ale to właśnie niesie ze sobą niebezpieczeństwo takie, że ludzie, którzy się nawracają, dopiero muszą dojrzeć do pewnych kwestii. Ja chcę zaraz opowiedzieć, co to jest moim zdaniem. Ja tego nie wymyśliłem, więc nie bójcie się, ja tylko powtarzam w tej kwestii to, co od kogoś dowiedziałem. Nie wiem, nie pamiętam, jak wy robicie, nie pamiętam, jak tu kto robi, więc to nie jest oczywiście skierowane do nikogo, ale będziecie mogli wysłuchać mnie, ocenić i samemu zdecydować, jak waszym zdaniem powinno być. Otóż przychodzi sobie na nabożeństwo ktoś z zewnątrz. Pierwszy raz jestem na nabożeństwie, siadam. Po pierwsze, widzę innych ludzi, czy oni sprawiają wrażenie, jakby to, że są na tym miejscu, było dla nich ważne, czy oni po prostu są obserwatorami. Ale to jeszcze nie to. Więc wychodzi kaznodzieja i głosi Ewangelię, dajmy na to. I mówi na koniec, jeśli nie chcesz pójść do piekła, to teraz musisz przyjąć Jezusa. Więc po pierwsze, część osób uwierzyło po prostu dla siebie, ze strachu, a nie po to, że chcieli Boga, że naprawdę. Bo każdy przy zdrowych zmysłach nie chce pójść do piekła, ale i co dalej? Mówi, okej, dobra, to teraz niech wszyscy pochylą swoje głowy, wszyscy zamkną swoje oczy. Nikt nie podgląda, nikt nie patrzy, tylko ty i Bóg. I teraz, jeśli chcesz, jeśli coś cię z tego dotknęło, jeśli chcesz przyjąć Jezusa, jeśli chcesz Boga, to podnieś delikatnie rękę, wyślij taki intymny sygnał do Boga. Tylko ty i Bóg zasygnalizuj Bogu, że chcesz Go. No i siedzi taki sobie myśli, dobra, chyba mogę podnieść tą rękę, nie? Podniosę tą rękę, skoro nikt nie patrzy. Podniósł. Okej, dobra, możecie opuścić te ręce. I ulżyło mi. Dobra, zrobiłem to, nie? No teraz mogę pójść do domu, mam czyste sumienie, nie? No i kaznodzieja mówi dalej, okej, otwórzcie wszyscy oczy. A teraz wszyscy wy, którzy podnieśliście ręce, chodźcie na środek. Ale o co chodzi? Co się zmieniło? Podniosę tylko rękę, żeby mnie nikt... Żeby zasygnalizować Bogu, miało być tylko ja i Bóg. A teraz jak podejdę do przodu, to już wszyscy będą wiedzieli, że podniosłem tą rękę, tak? Wszyscy będą wiedzieli, że podniosłem rękę. Więc często przyjmujemy Jezusa w takim wstydzie. W tym, jakby to było coś wstydliwego, przyjąć Jezusa. I ten człowiek, który mi o tym mówił, że on często... robi wręcz na odwrót, jego ludzie z kościoła już to wiedzą i często bawi ich to, mówi tak, teraz przy każdym oku patrzącym na ciebie, przy każdym oceniającym cię, przy wszystkich znajomych, wbrew temu, co sobie ktoś o tobie pomyśli, czy dalej chcesz tego Jezusa, czy dalej nie wstydzisz się krzyża. Paweł mówi, ja nie wstydzę się krzyża, on jest dla mnie chlubą. W innych miejscach, w listach jest napisane, jeśli ktokolwiek ma się chlubić, niech w Panu się chlubi. Dla mnie to, że jestem dzieckiem Boga, że jestem dzieckiem Króla, że poznałem Boga prawdziwego i żywego, dla mnie to jest powód do dumy. Więc on mówi w ten sposób. Możecie sobie pomyśleć, że no chyba żartujesz w ten sposób, to nikt nie wyjdzie na ten środek, nikt nie uwierzy. Ale wierzcie mi, że ludzie się nawracają, że pomimo tego oni od razu... przyjmują z odwagą Ewangelię. Ostatnio byłem na Slocie, to jest taki festiwal sztuki i wyobraźcie sobie, że on jest organizowany przez ludzi wierzących, ale większość ludzi, którzy tam przyjeżdżają, to są jednak ludzie niewierzący. Więc byłem na jednym z wykładów, który prowadził w ostatni dzień, prowadził Bogdan Pszczoła, który taki ma Instytut Rozwoju Mężczyzn. Na tej sali było 50 może ludzi. Jestem dosyć, wydaje mi się, że przynajmniej połowa tych to ludzi to byli wierzący. Więc on w czasie ostatniego wykładu na koniec zaczął mówić swoje świadectwo, zaczął opowiadać Ewangelię i mówił właśnie w ten sposób, bez żadnego pochylania głów. Ja z nim wcześniej nie rozmawiałem oczywiście, ani wcześniej nawet o tym nie zastanawiałem się. Na ten temat. On mówi, i teraz, czy przy wszystkich kumplach, jeśli chcesz przyjąć Jezusa, to przy wszystkich kumplach, każdym patrzącym na ciebie, oceniającym, wstań od razu. I jak jeden mąż, od razu 7 osób wstało. 7 osób na, nie wiem, około 20 może było niewierzących w tej sali. Później mówił jeszcze coś o tym z 30 sekund i wstały kolejne osoby, aż tak mniej więcej 11. No super skuteczność, chciałbym mieć taką skuteczność, kiedy bym głosił Ewangelię. Więc wcale nie jest to mniej skuteczny sposób. Natomiast, tak jak wspominałem, kiedy ktoś przyjmuje tą Ewangelię z takim wstydem i myśli, że to jest coś, czym musi się chować, coś tylko, gdzie jest ja i Bóg, później przychodzi do kościoła, a tutaj przecież inni ludzie się patrzą. On się będzie patrzył, jak ja śpiewam, ten się będzie patrzył, jak coś spróbuje zatańczyć. I dopiero ci ludzie muszą dojrzeć, dorosnąć do czegoś, coś zrozumieć. Bardzo ciężko jest później im zrozumieć to. Więc cieszę się, że jesteście dzisiaj na tym miejscu, bo mogliście być przecież gdziekolwiek indziej. To, że jesteście też, przychodzicie w miejsce, gdzie lud Boży się spotyka i chwali Boga, to też zwiększa szacunek do Boga. Że zamiast pójść wędkować, na przykład, bo słyszałem podobno, wędkarze to jest specyficzna grupa. Oni żyją tym wędkowaniem, nie wiem, czy to są jacyś na tym miejscu, ale oni żyją tym wędkowaniem, pasjonują się, oczywiście wolno mieć pasję i swoje zainteresowania, ale podobno najlepszym takim okresem w tygodniu na wędkowanie to właśnie jest weekend. W weekend wybrać się na sobotę, na niedzielę, rano gdzieś z tą wędką, z kolegami i wędkować. Więc cieszę się, że chociaż mogliście dzisiaj być gdziekolwiek indziej, jest ładna pogoda, mogliście umówić się ze znajomymi, jechać na piknik czy w każde inne miejsce. Jesteście w tym miejscu, bo zależy wam na tym, aby Bóg był uwielbiony, aby Bóg był wywyższony. Więc nie uwielbiamy Boga dla siebie. To prawda, że ja się jakby wręcz lepiej czuję z tym, kiedy nawet wychodzę, czy modlę się samemu, czy wychodzę z nabożeństwa, po uwielbiawszy Boga. To prawda, że się z tym lepiej czuję, ale nie robię tego dla siebie, ale robię to dlatego, bo chcę wyznać i podziękować Bogu za wszystko, co uczynił dla mnie. Wyznać to, jakim On jest naprawdę. Okej, słuchajcie. I co? Na razie krótko chyba mówię, nie? Jakoś tak szybko to przeleciałem przez te strzałki, ale jest pewna w Ewangelii Łukasza, pewna historia. Chciałbym to zamknąć, ale nie cieszcie się, to jeszcze się tak szybko nie skończy. Chciałbym to zamknąć w takiej historii z Ewangelii. Ona pewnie jest też w innych Ewangeliach, ale ja akurat w Łukasza to przeczytałem przed tym nabożeństwem. W 7 rozdziale od 36 wersetu. Ewangelia Łukasza, 7 rozdział, 36 werset. Jest tu historia o tym, jak Jezus został namaszczony przez grzesznicę w domu faryzeusza. Aha, i tu jest przy okazji napisane, że to jest przypowieść o dwóch dłużnikach, bo Jezus o tym opowiada. Okej, możecie mieć tekst przed oczyma, ale nie widzę sensu, żeby to czytać. Ważniejsze jest to, co musimy zauważyć w tej historii. Okej, więc jest taka sytuacja, że Jezus został zaproszony do domu faryzeusza. I w trakcie tej uczty jakiejś, na której jest Jezus, jacyś tam uczeni w piśmie, jacyś faryzeusze, do Jezusa przepycha się jakaś grzesznica. Grzesznica to najprawdopodobniej znaczyło wtedy, że ona była po prostu nierządnicą. Że w ten sposób grzeszyła, więc ona... A jeśli wiecie, kim byli faryzeusze, ponieważ to był dom faryzeusza, to z pewnością żaden faryzeusz nie zaprosiłby do swojego domu nierządnicy. Oni uważali się za lepszych od innych ludzi i wręcz nie chcieli mieć nic wspólnego z grzesznikami takimi. Zwłaszcza to można powiedzieć bardziej współczesnym trochę językiem, jawno grzesznikami, tak? Więc ta grzesznica dopycha się do Jezusa i wylewa olejek, bo w tamtych czasach było często też tak, że kobiety nosiły na szyi jakiś zawieszony flakonik z jakimś drogocennym olejkiem, z czymś takim, z perfumem jakimś na szyi. Więc ona bierze ten swój olejek drogocenny, wylewa na nogi Jezusa i włosami obmywa i całuje te nogi. I w tym momencie, tak jest to chronologicznie opisane, ale w tym momencie dowiadujemy się o tym, co zdarzyło się wcześniej. Dowiadujemy się, że Jezus, wcześniej jak został zaproszony na tą ucztę, przyszedł i po prostu zasiadł do stołu, ale w tamtych czasach było w zwyczaju tak, że kiedy organizowało się jakąś dużą uroczystość, dużą taką bankiet, czy biesiadę, czy jak to inaczej nazwać, to zapraszało się specjalnego gościa, to na początek, kiedy każdy przychodził, to na powitanie dawało mu się, całowało się go. Na powitanie myło mu się nogi jego. I można było jeszcze namaścić właśnie jego głowę, tego specjalnego gościa, drogocennym olejkiem w ten sposób, żeby jeszcze bardziej uszanować tę osobę. Więc wszyscy po kolei przychodzą, inni faryzeusze, jego znajomi, i wszystkim myją nogi. Wszystkich wita ten faryzeusz, gospodarz, wszystkich wita tych innych współbiesiadników pocałunkiem. Natomiast przychodzi Jezus i nie robi tego. Dla was może nie znaczyło to zbyt wiele, jeśli byście do kogoś przyszli i nie umyłby wam nóg. Co mi będzie nogi mył? Może niby brudne mam, czy co, tak? Ale w tamtych czasach to by było tak, jak wyobraźcie, przychodzicie sobie na imprezę, od każdego ściągają płaszcz, wieszają, każdemu odsuwają krzesło, żeby sobie usiadł, proponują od razu coś do picia, natomiast wy przychodzicie, a, no fajnie, że jesteś, siadaj. W ten sposób specjalnie faryzeusze prawdopodobnie chcieli obrazić Jezusa. Czytając całość Ewangelii i patrząc na te wszystkie historie, kiedy Jezus miał jakiś kontakt z faryzeuszami, czytamy często, że oni próbowali usilić Go na jakimś słowie, przyłapać Go na czymś, żeby udowodnić, a widzisz, jednak nie jesteś Mesjaszem, jednak nie jesteś takim Bożym mężem, jednak nie jesteś takim nauczycielem. Więc faryzeusze zastawili pułapkę. Oni stwierdzili, nie potraktujemy Jezusa tak, jak należy. Obrazimy Go. A może się zdenerwuje? A może kogoś przeklnie? A może wyprowadzi się z równowagi? A może zacznie krzyczeć? Nie? Może wyjdzie stamtąd? Okej, więc oni zostawili taką pułapkę. Ale skąd w ogóle, skoro faryzeusze nie zaprosili tej grzesznicy, to skąd ona w ogóle się tam wzięła? No więc to były czasy, kiedy nie było telewizji, nie było internetu, było mniej rozrywek, więc bankiety takie jak ten, o którym jest w tej przypowieści, w tamtych czasie, zresztą w dzisiejszych czasach też często tak jest, urządza się na świeżym powietrzu, często za jakimś ogrodzeniem czy za jakimś murkiem. No więc są inni ludzie, jacyś w mieście, prostaczkowie, którzy nie zostali zaproszeni na bankiet, no ale mają wolne popołudnie, nie mają co zrobić. No to co robimy, Józek, nie? Słuchaj, a no tam słyszałem, że ci wszyscy celebryci, ci wszyscy znani ludzie mają imprezę. A chodźmy ich wszystkich obejrzeć, zobaczymy, jak oni tam biesiadują i co oni robią, nie? No dobra, idziemy. Więc oni, tam co był cały tłum za jakimś murkiem, za ogrodzeniem, patrzyli, jakoś wychylali się za ten murek na palcach, oglądali tą całą sytuację. Więc jest pewna kobieta właśnie. Jest pewna kobieta, która to widzi. Widzi, że coś jest nie tak. Że faryzeusze w ten sposób potraktowali Jezusa. Oni Go chcą obrazić. Więc i co robi ta kobieta? Ona prawdopodobnie znała Jezusa już wcześniej. Ponieważ kiedy Jezus pozwala tej kobiecie obmyć swoje nogi, faryzeusze myślą sobie, że jeśli by był rzeczywiście prorokiem, to nie pozwoliłby tej kobiecie, bo wiedziałby, że ona jest grzesznicą. Jezus natomiast na koniec tej rozmowy odpowiada tej kobiecie: wiesz, przebaczone zostały już twoje grzechy. I to słowo przebaczone, my mamy w języku polskim mało czasów przeszłych, ale to słowo tak naprawdę oznacza, że przebaczone zostały już jej wcześniej grzechy. Więc on wcześniej spotkał tą kobietę i to nie znaczyło, że on w tym momencie jej przebaczył te grzechy, tylko kobieto, już wcześniej modliłem się o ciebie, już wcześniej zostały ci przebaczone grzechy. Więc była ta kobieta, która znała Jezusa, która kochała Jezusa i wiedziała już, kim On jest. I ona zagląda przez ten murek, patrzy na tych wszystkich ludzi, stoi w tym tłumie i widzi, że postanowili obrazić Jezusa, nie chcą Go uczcić, ani potraktować godnie i należycie, tak jest. Więc ona mówi, coś jest nie tak. Nie będziecie tak traktować Jezusa, kiedy ja jestem tutaj. ona postanowiła przeskoczyć ten mur. Postanowiła przedrzeć się przez ten tłum. Dociera do Jezusa, dobiega. Łzy spływają jej po twarzy i ona tymi łzami zrasza stopy Jezusa. Wylewa ten drogocenny olejek, który miała. Włosami wyciera i całuje. I mówi i robi to, aby uczcić Jezusa. Jak pamiętacie, że dzisiaj większość tego niedzielnej mojej przemowy była o tym, o oddawaniu czci Bogu i przywracaniu szacunku do Boga. Jak to się ma do nas? My tak samo jak ta niewiasta, kiedy jesteś gdzieś, kiedy chociażby jesteś na nabożeństwie, musisz powiedzieć, nie pozwolę, nie będę stał w tłumie kolejne niedzielne nabożeństwo i przyglądał się, jak nie oddają Jezusowi należnej czci i szacunku. Nie będę stał obojętnie i słuchał, jak ktoś mówi, że Bóg nie jest tak dobry, jak jest, że na świecie jest tyle zła przez Boga. Nie będę stał i słuchał obojętnie, jak mówią, że Bóg nie istnieje, że Bóg nie troszczy się. Ja przeskoczę przez mur. Przejedrę się przez tłum, przecisnę się i oddam Bogu to, co mu się należy. I taka właśnie powinna być też nasza postawa. Skoczyło się jakoś tak nagle, tym oto optymistycznym akcentem. Chciałbym zakończyć to dzisiejsze przemówienie i zostawić was z tym, abyśmy to wprowadzali w życie, tak jak pisał Jakub w liście, że nie ma żadnego pożytku ze słowa i żadnego pożytku z nauczania, jeśli ktoś czegoś się nauczył, o czymś się dowiedział, a nie wprowadza tego w życie, nie jest wykonawcą słowa, ale tylko słuchaczem. Wówczas taka osoba, która tylko słucha, a nie wykonuje, podobna jest do człowieka, który w zwierciadle, już parafrazuję, w zwierciadle zobaczył swoje prawdziwe oblicze, przejrzawszy się, nie zmienił swojego sposobu postępowania, lecz wrócił do poprzedniego. Więc pamiętajmy o tym, aby czynić to w praktyce. Dziękuję za wysłuchanie Wam.